TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. W studio gość pan doktor inżynier Krzysztof Petelczyc, Wydział Fizyki i Politechnika Warszawska i Polskie Towarzystwo Fizyczne. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Upały, fala upałów w całej Europie i oczywiście nie myślimy o tym a priori. Potem to się dzieje, to lecimy do sklepu, kupujemy, co tam jest dostępne. Niektórzy klimatyzację, jakiś ogrzewacz powietrza, obniżacz temperatury powietrza, wiatrak z czymś tam. No wiadomo, że potem się okazuje, że wszystko wykupione. I co teraz fizyka nam podpowiada? Zamykać okna, otwierać w nocy, zamykać na dzień, wieszać mokre ręczniki w przedpokoju, robić przeciąg, lód do miseczki przed... Można zwariować. Każdy ma swoje sprawdzone sposoby, tylko nauka pewnie je zweryfikowała.
Fizyka mówi, że ciepło to jest forma energii. No i tej energii my się chcemy pozbywać, żeby nam było chłodniej. Dlatego też te wszystkie sposoby, które pan redaktor wymienił, mają to dokładnie na celu, żeby to ciepło, które się zgromadziło u nas w mieszkaniu, w biurze, no jakoś wyciągnąć, wypchnąć na zewnątrz.
Najtańszym urządzeniem jest taki wiatraczek i wszyscy mówią, o wiatraczek, to mi to chłodzi, ale wiatraczek przecież nie chłodzi, tylko rusza powietrze, tak?
Wiatrak rusza powietrze i tu o wiatrakach możemy mówić w dwojaki sposób, no bo mamy wiatraki w swoich komputerach, komórkach jeszcze nie, ale być może jak się będzie rosła moc obliczeniowa, to też będzie potrzebny jakiś system chłodzenia aktywnego. I wtedy to ciepło, które się nad radiatorem, które pobiera ciepło z procesora czy z innych podzespołów gromadzi, to ten wiatrak przegania, naganiając powietrze świeże, chłodniejsze, które może się z powrotem ogrzać, odbierając właśnie to ciepło. Natomiast jak to działa na ludzki organizm, na ludzką skórę, no tam jest z jednej strony podobnie, ponieważ nasza skóra, pod warunkiem, że nie jest powyżej 35 stopni, też generuje ciepło, które się gromadzi nad skórą i też wiatrak to ciepłe powietrze przegania, naganiające chłodne, ale z drugiej strony też nasz organizm ma taki cudowny system, jakim jest pocenie się, czyli generacja wilgoci, wilgoć parując pobiera ogromne ilości ciepła, to są ponad 500 razy więcej niż ciepło, które musimy dostarczyć do wody, żeby je podgrzać. To przy tej samej masie wody wyparowanie będzie 500 razy więcej energii pochłaniać od nas.
No dobrze, miseczka, talerz z kostkami lodu ustawione przed wiatraczkiem.
No tutaj jest... Są dwie strony tego medalu. Z jednej strony oczywiście dopóki ten lód się będzie nam topił, będzie generował chłodniejsze powietrze, które będzie nawiewane na nasze ciało, ale z drugiej strony zwiększy nam wilgotność. Jeżeli jest duża wilgotność powietrza, to ten nasz pot nie ma dokąd parować, ponieważ już w powietrzu jest wystarczająca ilość wilgoci. Dlatego też jak jest parno, to jest nam gorąco, jak jest przy tej samej temperaturze sucho, to jest nam dużo chłodniej i jest bardziej do wytrzymania.
To idąc tym tropem, niektórzy mówią, chłodny, zimny wręcz prysznic, wejdę pod zimny prysznic, ochłodzę się, no ale oczywiście tu mamy kilka elementów, tak, szok dla organizmu, no i teraz wychodząc pod prysznica cali, no nie wiem, może ktoś się wyciera, ale w takiej upał nie ma sensu. To co, znowu nawilżamy otoczenie?
Z jednej strony nie ma sensu się wycierać głównie po to, że jeżeli ta woda zostanie, to będzie pobierać mnóstwo ciepła. Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam nagrzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam ochłodzi. To też podobno dobrze robi na organizm. Natomiast dla nas taki zimny prysznic będzie zawsze ochłodą, aż tyle z nas nie wyparuje tej wody, żeby podczas tego schnięcia, żeby nam bilans dla nas był negatywny. Natomiast mokry ręcznik na wiatraczek, no tutaj może nam zwiększyć już wilgotność powietrza po prostu.
A propos sauny to i Finów, to czytałem artykuł o tym, że chyba kiedy służyli w wojskach ONZ, gdzieś tam w jakimś gorącym miejscu, być może wzgórza Golan, być może nie, to oczywiście natychmiast sobie ustawili sauny, no bo jak się wychodzi z 90 stopni na 45, to człowiek mówi, uff, ale chłodno. Więc może sauna też jest dobrym pomysłem.
Tutaj niestety nie mam wystarczającej wiedzy, żeby się...
Jak się wychodzi z 90 stopni...
Natomiast jak, na pewno jak wyjdziemy z 90 stopni, chociaż 90 stopni, nie wiem, czy człowiek jest w stanie przeżyć przez dłuższy czas, na 45 na pewno będzie nam chłodniej.
No dobrze, inni mówią, dobra, to generujmy przeciąg w domu, czyli tam okno, drzwi, coś tam, a jeszcze w tym przeciągu wieszajmy mokry ręcznik albo szmatę albo coś.
Przeciągi są dobre pod warunkiem, że na zewnątrz jest no, co najmniej 5 stopni chłodniej niż w środku. Wówczas rzeczywiście...
Nie jest.
Wówczas rzeczywiście, czyli nocą na przykład. Ostatnie noce są chłodne, dzisiaj rano było 12 stopni, więc to jest dobry moment na dobre, porządne przewietrzenie mieszkania czy domu. Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie. Dlatego też, jeżeli jest mocny upał, lepiej zamknąć wszystkie okna i liczyć na izolacyjność zarówno szyb, jak i murów.
No właśnie, bo to też jest ciekawy wątek. Czy zamykać okna, czy otwierać okna? No bo z jednej strony otwarte okna, to może gdzieś tam trochę się to powietrze poruszy. Zamknięte okna jednak oznaczają, że jesteśmy w akwarium takim. No i teraz właśnie, jak te nasze szyby przepuszczają? Czy przepuszczają tylko światło, czy także ciepło, czy szyba zatrzymuje trochę ciepła. Teraz, czy to czymś zasłaniać? Ktoś ma białe żaluzje, ktoś ma ciemne, czarne. Nie wiem, przylepiać gazety w oknie? Już nie ma gazet. To coś tam.
No w poczekalni Państwa Radia jedna leży, to można użyć.
A, to ta.
Jeżeli chodzi o okna, to okna oczywiście przepuszczają ciepło słoneczne do środka i będą nam ogrzewać zamknięte okna, ogrzewać pomieszczenie. Jeżeli je otworzymy, to nadal będzie ogrzewane, ponieważ no, nie zasłonimy niczym, natomiast jeszcze dodatkowo będzie wpadać nam ciepłe powietrze do środka, więc zamknięte będzie tutaj bilansowo lepsze dla ochłodzenia pomieszczenia. Oczywiście pod warunkiem, że tam są przynajmniej dwie szyby, ponieważ to zapewnia nam izolacyjność w tą cieplną, jeżeli chodzi o przewodzenie ciepła, tak? Natomiast czy zasłaniać okna? Tak, zasłaniać, ale najlepiej od zewnątrz. Jeżeli od zewnątrz zasłonimy okno, to ciepło zostanie na zewnątrz, nie wpadnie do środka. Jeżeli zasłonimy okno, szczególnie ciemną zasłoną od środka, no to ciepło i tak wpadnie, ogrzeje zasłona i ta ogrzana zasłona będzie nam grzała pomieszczenie.
Czyli dobre pomysły to są włoskie pomysły, na przykład, gdzie mamy takie ciężkie, drewniane, no może nie żaluzje, ale takie
okiennice,
które są na zewnątrz montowane i potem jak jest ciepły dzionek, to pyk.
Włosi mają dużo doświadczenia z upałami, więc myślę, że warto z nich skorzystać.
Warto skorzystać, bo kiedy się właśnie patrzy na włoskie domy, to tam nie chodzi o to, żeby ogrzewać w zimie, tylko chodzi o to, żeby schładzać latem.
Dokładnie tak.
No dobrze. Różne urządzenia, które kupujemy. O tym wiatraczku trochę mówiliśmy, że on właściwie wprowadza powietrze w ruch, więc nie schładza powietrza, aczkolwiek ruch powietrza może sprawiać wrażenie.
Wspomaga parowanie organizmu, przez co się schładzamy.
Tak, no ale są różne jeszcze przenośne i stałe klimatyzatory, ale też obniżacze temperatury powietrza. Nie wiem, czy jest jakaś różnica na pewno.
Obniżacz temperatura powietrza musi być klimatyzatorem. Zresztą jest to samo urządzenie pod względem fizycznym, jak pompa ciepła i jak lodówka. Ponieważ sprężanie powietrza, sprawianie, żeby ono miało wyższe ciśnienie, nieuchronnie z fizycznych względów temu towarzyszy wzrost temperatury, odczuwamy to, jak próbujemy pompować rower do wyższych ciśnień, to rzeczywiście pompka się grzeje. No to podobny system jest w drugą stronę. Jeżeli rozprężamy powietrze, zmniejszamy jego ciśnienie, no to wtedy ono się schładza. I ten system jest wykorzystywany w pompach ciepła, w klimatyzatorach, w lodówkach, kiedy po tej stronie, po której ma być chłodniej, wprowadzamy czynnik chłodniczy, on się tam ogrzewa, jest bardzo zimny, wyciąga to powietrze na zewnątrz w ten sposób, to ciepło, które pobrało, tam jest sprężane do wysokiej temperatury, żeby był wyższy od otoczenia i wtedy on schładza się od otoczenia poprzez sprężenie i potem rozprężając wracamy z powrotem. W ten sposób możemy ogrzewać w zimie za pomocą pompy ciepła, w ten sposób możemy wyciągnąć ciepło z lodówki na zewnątrz. Czyli na przykład otwieranie lodówki nie wprawia.
Właśnie chciałem o to zapytać, czy jeżeli sobie otworzymy lodówkę na godzinkę, to bardzo schłodzi pomieszczenie.
Niestety jedno z podstawowych praw fizyki jest to, że energia nie ginie, a sprawność takiego cyklu wyciągania ciepła albo jego pobierania nie jest stuprocentowa, w związku z tym musimy tą energię gdzieś jeszcze dodać.
Czyli nie ma sensu otwieranie lodówki?
Otwieranie lodówki ma sens tylko wtedy, kiedy jej tył będzie na zewnątrz, a wnętrze od środka i uszczelnimy dookoła, aczkolwiek to tak działa dokładnie klimatyzator.
Czyli jeżeli ktoś nie ma klimatyzatora, a ma małą lodóweczkę, to może ją zamontować w oknie?
I uszczelnić dookoła.
No dobrze, to ciekawy pomysł, ale pewnie trudny w realizacji. Myślę, że dużo łatwiej jakieś inne rozwiązania, o których dzisiaj rozmawiamy. Doktor inżynier Krzysztof Petelczyc, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fizyczne. W informacjach słyszeliśmy raport smogowy. No i ci, którzy mieszkają w miastach, w których temperatura, w których powietrze jest czyściutkie, pyłów nie ma, mówią super. Ekologia sprawia, że te dymy nad miastem zniknęły, że mamy wreszcie czyste powietrze. Można oddychać pełną piersią, panie doktorze. Cieszymy się, że jest tak pięknie, niebo widać. A tymczasem Pan Bóg mówi, ha, 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 suckers. Co właściwie oznacza czyste powietrze i brak zanieczyszczeń dla temperatury globalnej?
Czyste powietrze możemy rozważać w dwojaki sposób. Z jednej strony czyste powietrze oznacza brak gazów cieplarnianych produkowanych przez cywilizację ludzką, no bo są też gazy produkowane w naturalny sposób, oczywiście z wybuchów wulkanów chociażby, albo z
parowania
na przykład. I drugie strony są właśnie te pyły, o których była mowa w raporcie smogowym. Jeżeli popatrzymy na naszą planetę z kosmosu, to ona jest taka niebieskawa. Dlaczego jest niebieskawa? Z tego samego powodu, dlaczego patrząc z Ziemi niebo jest niebieskie, ponieważ niebieska część promieniowania słonecznego rozprasza się w atmosferze. W związku z tym, jeżeli popatrzymy z kosmosu, to niebieskie to jest niebo. To czarne, ciemniejsze takie to są oceany, to jaśniejsze to są oczywiście lądy. No i te lądy odbijają część promieniowania słonecznego, tego, które grzeje planetę. Chmury też odbijają. Im więcej jest pyłów w atmosferze, tym większy jest współczynnik odbijania ciepła od Słońca. Tym mniej ciepła wpada do Ziemi, wpada na Ziemię i ją grzeje. Z drugiej strony gazy cieplarniane powstrzymują oddawanie ciepła przez planetę do kosmosu, ponieważ wyłapują to ciepło i emitują je z powrotem w kierunku powierzchni Ziemi.
Czyli nie ma dobrego rozwiązania. Czyste powietrze oznacza więcej ciepła przychodzi do nas, zanieczyszczone powietrze oznacza mniej ciepła odchodzi od nas.
To znaczy skład atmosfery, gazy cieplarniane, metan, dwutlenek węgla na pewno działają w kierunku globalnego ocieplenia, natomiast ilość pyłów w powietrzu średnio, oczywiście globalnie, nie w danym mieście, wpływają na obniżenie temperatury Ziemi.
Czyli im więcej pyłów, tym niższa temperatura.
Im więcej pyłów, tym mniej energii dochodzi, tym niższa temperatura, tak.
To jak żyć? Co tu wybrać?
Co tu wybrać? Ciężko...
Czy umrzeć z przegrzania, ale za to oddychając pełną piersią?
Ciężko powiedzieć, natomiast w danych które fizycy, szczególnie fizycy atmosfery, zbierają. Widać ten trend, że wraz z oczyszczaniem powietrza z pyłów zdecydowanie jest coraz cieplej.
Czy fizycy już obliczyli, kiedy nastąpi koniec świata, czyli że będzie tak gorąco, że nie będziemy w stanie żyć?
Obliczyli, ale nie chcę katastroficznych teorii tutaj propagować.
Nie, no, co bym zaznaczył w kalendarzu, żeby niczego nie planował. Żadnych audycji nie planował na ten dzień.
No, może jeszcze kilkadziesięcioleci uda nam się pożyć.
Tak? To spoko. To tyle mi wystarczy. Wracając do domowych sposobów, czy sens ma, mówiliśmy o ciepłym, o gorącym, nie o gorącym, o chłodnym, zimnym prysznicu, czy sens ma na przykład nakładanie, nie wiem, zmoczonego zimną wodą ręcznika, chustki na głowę? Czy to sprawia, że w jakiś sposób ciepło odchodzi szybciej od organizmu, wychodzi i tak dalej?
Ciepło przechodzi, ciepło z jednego ciała na drugi propaguje się w trzech drogach. Pierwszym jest przez kontakt, przez przewodzenie, wtedy oczywiście zimna ścierka na głowie, no, będzie przez przewodzenie nas ochładzać. Drugim jest przez przenoszenie ciepła wraz z gazem, to się nazywa w fizyce konwekcja. Mhm. W związku z tym wtedy ciepłe powietrze nam ucieka. To jest tak, jak na przykład dmuchamy, to wtedy to ciepłe powietrze przeganiamy gdzieś indziej. Mhm. No i trzeci sposób to jest przez promieniowanie. Każde ciało, które ma temperaturę powyżej tak zwanego zera bezwzględnego, czyli minus 270 paru stopni, emituje promieniowanie elektromagnetyczne. To samo promieniowanie, które w pewnych energiach staje się widzialne dla naszych oczu i staje się po prostu światłem. Dla niskich temperatur, takich jakie, z jakimi zazwyczaj mamy do czynienia, rzędu 20-30 stopni, 50 nawet, to jest promieniowanie podczerwone. I to promieniowanie podczerwone dociera do nas ze Słońca i to promieniowanie też jest emitowane przez wszystko, co ma jakąś temperaturę i powoduje jego schłodzenie pod warunkiem, że ma gdzie się emitować i mniej jest, więcej jest emitowane niż pochłaniane. Energia cieplna jest bardzo duża. Przez parowanie, przez wyparowanie 1 kg wody tracimy tyle energii, ile jest potrzebne, żeby rozpędzić samochód do 240 km na godzinę.
No dobrze. Ale co to znaczy dla mojej głowy? Jak jest 35 stopni. Mam zakładać ten ręcznik, czy nie?
Ręcznik, dopóki jest zimny, pomoże. Potem już przestanie pomagać, bo ograniczy pocenie się.
Są tacy, którzy planują kupno mieszkania, domu. I teraz pamiętając o temperaturach, które są takie, jakie są, to czy na przykład poszukiwać mieszkania w starym budownictwie z grubszymi ścianami, czy w nowym, czy domu, który ma drewniane ściany, czy eternit, chyba już nie można. Eternit, to dobra. Czy, w jaki sposób też przygotować się do właśnie lepszego zabezpieczenia się przed ciepłem, jeżeli chodzi o materiały budowlane, jeżeli mamy możliwość wyboru, czyli kupna albo budowy?
To jest bardzo ważne i ciekawe pytanie. Materiały budowlane charakteryzują dwa współczynniki. Jednym jest izolacyjność, drugim jest pojemność cieplna. Pojemność cieplna oznacza, jak szybko się coś nagrzewa i jak szybko w związku z tym też się chłodzi. Jeżeli mamy dom w starym budownictwie z pełnej cegły, izolowany na zewnątrz, to taki dom będzie się powoli nagrzewał, ale długo trzymał ciepło. Innymi słowy, jeżeli on się schłodzi w nocy albo zimą nawet, no to potem na początku upałów będzie w nim przyjemnie chłodno, ale jak już się nagrzeje od tych upałów, no to potem go schłodzić będzie bardzo, bardzo ciężko. Natomiast w nowoczesnym budownictwie, z tak zwanych pustaków, często ocieplonych jeszcze styropianem albo wełną mineralną, pojemność cieplna jest mała, natomiast izolacyjność jest duża. Innymi słowy, jeżeli jest na zewnątrz gorąco, no to się nasze ściany nie nagrzeją, a jak się nagrzeją, to bardzo szybko oddadzą to ciepło, kiedy się schłodzi. Jeżeli mamy jeszcze izolację w postaci styropianu na zewnątrz, no to się będzie to ciepło będzie utrzymywane na zewnątrz, a ściany będą chłodne od tego, co jest w środku, czyli od naszego mieszkania, pod warunkiem oczywiście, że ono jest chłodniejsze niż na zewnątrz.
Tak, czyli musimy zadbać tylko o to, żeby mieć dobrą izolację w oknach, czyli szyby.
Szyby tutaj największy wkład do tego bilansu cieplnego wnoszą, zdecydowanie.
Czy może powinniśmy coś naklejać na szyby, tak jak czasami samochody widzimy, że są, nie wiem, przyciemniane szyby z jednej strony?
Pod warunkiem, że na zewnątrz przykleimy warstwę tak zwanego lustra weneckiego, które będzie jak najwięcej odbijać, a jak najmniej przepuszczać, no to zdecydowanie pomoże. No tyle tylko, że będziemy mieli ciemniej w środku.
A, zapalimy światło, będziemy... Albo świece, ekologicznie.
Podobno od czasu, kiedy wprowadzono w Unii Europejskiej oświetlenia LED-owe tylko, to konsumpcja prądu w Europie wzrosła. Z tego powodu, że mamy więcej żarówek, bo łatwiej ich używamy.
Nie, ale one dużo mniej pobierają.
Ale ich jest więcej.
No tak, ale nawet w sumie.
Właśnie w sumie podobno jest łączna konsumpcja większa.
Ja mam pobór ze wszystkich żarówek LED-owych, bo mam tylko żarówki LED-owe, nie mam innych.
Trudno kupić inne w tej chwili. Znaczy da się, ale trudno.
Nie da się, to się nazywa małe urządzenie grzewcze.
Teraz. Albo żarówka specjalistyczna.
Tak. To ma chyba pobór mocy typu, jakbym miał jedną żarówkę 100-watową.
No tak, w domach być może to tak wygląda, natomiast ponieważ zaczęto również oświetlać architekturę, oświetlać wszystko, to podobno saldo jest więcej.
Patrzymy na Francję, tam temperatury są około 40 stopni, nawet powyżej w niektórych miejscach. I przeczytałem o takim sposobie, nie powiem jakim. Chodzi o to, żeby chodzić w kożuchu, jak jest powyżej 36 stopni. I teraz dlaczego? No dlatego, że kożuch jest skórą zwierzęcia, tak? Którego pewnie temperatura ciała wynosi około, tak podobna do naszej, 36, nie? No więc teraz, jeżeli mamy kożuch, to ten kożuch w środku kożucha powinno być 36, kiedy na zewnątrz jest 40 albo 41.
To chyba tak nie działa z...
What?
Powodu tego, że jednak my to ciepło... generujemy i jak ciepło nie może uciekać od nas, to a przez kożuch nie będzie mogło uciekać. Nie
a to
będzie...
tak samo jak nasza skóra, przecież też nas chroni.
No ale skóra nasza jest...
zamkniętym obiegiem w miarę?
Po pierwsze jest unaczyniona i ona może aktywnie oddawać ciepło, natomiast kożuch już szczególnie na nas to już nie będzie zbytnio żywy.
Czyli bez sensu trochę, że przyszedłem w kożuch gdzieś do pracy.
Trzeba będzie go chyba odwiesić, poczeka na zimę.
No dobra. To nie był dobry pomysł. Jeżeli dziś państwo zobaczą człowieka w kożuchu na ulicy, to jestem ja. Panie doktorze, bardzo dziękuję za te porady praktyczne, praktyczno-fizyczne ZPT.
Dziękuję panu także i życzę wszystkim słuchaczom, żeby w wakacje była pogoda znośna.
Cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy, tak, to ważne jest. Niektórzy lubią, inni mniej.